Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Wielu z nas ma w domu Biblię. Niejednokrotnie pokryta jest ona warstwą kurzu, świadczącą o tym, że Pismo Święte nie należy do naszych ulubionych lektur. Jak temu zaradzić? Porozmawiamy o tym z arcybiskupem Marianem Gołębiewskim, który zainaugurował właśnie dzieło biblijne Jana Pawła II. Z kolei w cyklicznej audycji Wobec Islamu zastanowimy się nad tym, co wpływa na religijną i polityczną rewitalizację islamu. 14 października wita Państwa Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy od watykańskich aktualności.
Bóg jest życiem i pragnie uzdrowienia człowieka tak na ciele, jak i na duchu, podkreślił to papież, zwracając się do 30 tysięcy pielgrzymów z dzieł świętego ojca Pio i z diecezji Manfredonia w Vieste San Giovanni Rotondo. Przybyli oni na plac świętego Piotra z okazji 50-lecia otwarcia domu ulgi w cierpieniu. Przed spotkaniem z Benedyktem XVI uczestniczyli we mszy, której przewodniczył kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone.
Ojciec Święty przypomniał, że do sanktuarium w San Giovanni Rotondo udają się co roku miliony pielgrzymów. Święty Pio z Pietralcini stworzył tam szpital będący jednym z największych i najnowocześniejszych w całych południowych Włoszech. Nazwał go domem ulgi w cierpieniu, by każdy chory czuł się tam jak w rodzinie. Daje on ulgę dzięki dwóm współdziałającym ze sobą siłom, modlitwie i wiedzy medycznej. Modlitwę i czynną miłość bliźniego łączy ze sobą całe dzieło zapoczątkowane przez tego świętego. Szczególne miejsce zajmują w nim grupy modlitwy ojca Pio.
Cari amici,
drodzy przyjaciele z grup modlitwy, wasze początki sięgają zimy 1942 roku, kiedy II wojna światowa wstrząsała Włochami, Europą i światem. 17 lutego owego roku mój czcigodny poprzednik, papież Pius XII, zaapelował do ludu chrześcijańskiego o liczne włączenie się do wspólnej modlitwy o pokój. Ojciec Pio zachęcił swych duchowych synów, by natychmiast odpowiedzieli na wezwanie Chrystusowego Namiestnika. Tak narodziły się grupy modlitwy. Ich centrum organizacyjnym stał się właśnie Dom Ulgi w Cierpieniu, będący jeszcze wówczas w budowie. Grupy modlitwy rozwinęły się w parafiach, klasztorach, szpitalach. Dziś jest ich ponad 3 tysiące na wszystkich kontynentach.
W niedzielne przedpołudnie Benedykt XVI kanonizuje czworo błogosławionych: meksykańskiego biskupa Rafała Guizara Valencia, włoskiego księdza Filipa Smaldone oraz dwie założycielki zgromadzeń zakonnych, Włoszkę Różę Venerini i francuskę Teodorę Guerin.
Błogosławiony Rafał Guizar Valencia urodził się 26 kwietnia 1878 roku w Cotija w Meksyku. Do seminarium wstąpił w roku 1894 w diecezji Zamora. Mając 23 lata przyjął święcenia kapłańskie. Był znany jako kaznodzieja nie tylko w Meksyku, ale również na Kubie, w Gwatemali, Kolumbii i na południu Stanów Zjednoczonych. Niósł pomoc materialną i duchową ofiarom rewolucji meksykańskiej 1910 roku. Będąc na wygnaniu na Kubie, otrzymał nominację na biskupa Veracruz w Meksyku. Konsekrację przyjął w Hawanie w roku 1919. Początek jego posługi biskupiej był trudny. Tereny mu powierzone zniszczyło trzęsienie ziemi. Nie bał się wyjść do ludzi odrzuconych na margines społeczny. Przecierpiał wiele z powodu prześladowania kościoła w Meksyku. Znosił kalumnie, kilkakrotne wygnanie i głód. Pod koniec życia z powodu prześladowań religijnych zmuszony był opuścić diecezję i udać się do stolicy Meksyku. Tam dotknięty wieloma chorobami zmarł 6 stycznia 1938 roku. Jan Paweł II beatyfikował Rafała Guizara Valencię 29 stycznia 1995 roku.
Błogosławiony Filip Smaldone urodził się 27 lipca 1848 roku w Neapolu. Pochodził z biednej, pobożnej rodziny. Już jako seminarzysta zaangażował się w duszpasterstwo głuchoniemych. Mając 23 lata przyjął święcenia kapłańskie. Następnie zajął się katechizacją i opieką duszpasterską nad chorymi, których odwiedzał w szpitalach i mieszkaniach prywatnych. Podczas epidemii cholery, która nawiedziła Neapol w roku 1884, ksiądz Smaldone padł jej ofiarą i rozeszła się nawet wieść, że zmarł. W następnym roku udał się do Lecce na południu Włoch. Pracował tam przez 40 lat w zakładzie dla głuchoniemych. Pojechały z nim 3 dziewczęta, które przygotowywał, by zostały pierwszymi zakonnicami tworzonego przez niego zgromadzenia Salezjanek Najświętszych Serc, zajmującego się opieką nad głuchoniemymi. Błogosławiony Filip Smaldone zmarł 4 czerwca 1923 roku w Lecce. Jan Paweł II beatyfikował go w roku 1996.
Spośród czworga błogosławionych, którzy zostaną kanonizowani, postacią z epoki najbardziej nam odległej jest Róża Venerini. Urodziła się 9 lutego 1656 roku w leżącym na północ od Rzymu Viterbo. Starała się szerzyć wiarę w swoim otoczeniu, zwłaszcza wśród dziewcząt i kobiet padających ofiarą niewiedzy i uprzedzeń czy zagrożonych moralnie. W roku 1685 siostra Róża Venerini założyła w Viterbo pierwszą we Włoszech szkołę publiczną dla dziewcząt. Taki był początek zgromadzenia pobożnych nauczycielek. Na przestrzeni 2 lat w miejscowościach leżących wokół jeziora Bolsena powstało około 10 takich szkół. W 1713 roku, przezwyciężając napotykaną nieufność, otworzyła szkołę w Rzymie. W tym też mieście zmarła w roku 1728, mając 72 lata. Została pochowana w kościele del Gesù. Beatyfikował ją w roku 1952 Pius XII.
Błogosławiona Teodora Guérin urodziła się 2 października 1798 roku w Étable, północno-zachodniej Francji. W wieku 25 lat wstąpiła do nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Brille-sur-Loire. Zasadniczym charyzmatem zgromadzenia jest nauczanie i praca z chorymi. Zakonnice szybko dostrzegły jej wyjątkowe zdolności pedagogiczne. W roku 1840 siostra Teodora wraz z 5 towarzyszkami udała się do Stanów Zjednoczonych. Zakonnice zamieszkały w St. Mary of the Woods, założyła tam nową placówkę, nowicjat, oraz zorganizowała szkolnictwo dla emigrantów. Rada Generalna zdecydowała o całkowitej separacji misji amerykańskiej od Brille. W ten sposób matka Guérin założyła zgromadzenie sióstr od opatrzności, zwane potocznie siostrami od Matki Bożej z Łódz. Błogosławiona Teodora Guérin zmarła 14 maja 1856 roku w Ameryce. Beatyfikował ją Jan Paweł II w 1998 roku.
Jan Paweł II, sługa miłosierdzia, to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego. Z tej okazji w całej Polsce organizowane są wykłady i koncerty. Odprawiane są także msze święte o rychłą beatyfikację sługi Bożego Karola Wojtyły. W katedrze wrocławskiej zainaugurowano dziś dzieło biblijne Jana Pawła II. Ma ono zachęcić do częstszego sięgania po Pismo Święte. O tej biblijnej inicjatywie z metropolitą wrocławskim arcybiskupem Marianem Gołębiewskim rozmawia ksiądz Cezary Chwilczyński.
Księże arcybiskupie, czym jest dzieło biblijne, jakie są zamierzenia, jakie cele tego dzieła?
Dzieło biblijne jest w jakimś sensie nawiązaniem do tego rodzaju instytucji, które znajdują się już w innych krajach Europy. Na przykład w obszarze krajów języka niemieckiego, znane jako Bibelwerk. Otóż dzieło biblijne, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu propagowanie Pisma Świętego, kultury biblijnej, duchowości biblijnej, znajomości Pisma Świętego i wszelkich form duszpasterstwa biblijnego. A więc cele są ściśle określone. Upowszechnianie kultury i duchowości biblijnej. Jest to nawiązanie do postulatu II Soboru Watykańskiego, który w konstytucji dogmatycznej Dei Verbum o objawieniu Bożym wyraźnie podkreślał, żeby stół Słowa Bożego przybliżyć do wiernych i żeby Pismo Święte stało się duszą teologii, a więc we wszystkich poczynaniach duszpasterskich, jak również i w poszukiwaniach teologicznych, zawsze na pierwszym miejscu Pismo Święte. Od tego czasu wiele już zrobiono, wiele dobrych rzeczy zaistniało, ale myślimy, że przez erygowanie dzieła biblijnego w Polsce jeszcze ta znajomość Pisma Świętego będzie się poszerzać, bo wciągnięci zostaną do tego dobrze przygotowani fachowcy, bibliści, którzy będą nam wyjaśniać te bogate skarby objawienia Bożego znajdujące się na kartach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu.
Dzieło biblijne Jana Pawła II jest instytucją Episkopatu Polski. W jaki sposób będą współpracować te dwie instytucje, aby Pismo Święte w Polsce nie było tylko jedną z wielu książek na półce, ale żeby rzeczywiście nasi wierni czytali i poznawali coraz głębiej Pismo Święte? Jak będzie to wyglądać w praktyce?
Jest instytucją Konferencji Episkopatu Polski w tym sensie, że konferencja musiała zatwierdzić statut tego dzieła. Będzie działało dość autonomicznie, ale w jakim sensie każdy biskup diecezjalny bierze za nie odpowiedzialność. I ku wielkiej radości mogę powiedzieć, że wszystkie, może za wyjątkiem jednej diecezji, wszystkie diecezje już mają moderatora dzieła biblijnego i tutaj pod auspicjami każdego biskupa diecezjalnego będzie się to dzieło rozwijać, oczywiście przy koordynacji zajęć, bo musi być ktoś, kto nadrzędnie kieruje tym dziełem, będzie to ksiądz profesor Henryk Wilczyk.
Wielkim zadaniem również katechetów jest, aby zachęcić młodzież, dzieci do czytania Pisma Świętego i na pewno będzie też takie współdziałanie, aby młodych zachęcić do współpracy z dziełem biblijnym.
Tak, no w pierwszym rzędzie to trzeba by chyba postarać się o to, aby wykształcić tych formatorów biblijnych, żebyśmy mieli w naszym laikacie tych, którzy mogą z powodzeniem to dzieło prowadzić, żeby mogli Pismo Święte wyjaśniać, komentować. To jest rzecz bardzo potrzebna, oprócz duchownych, którzy są zajęci w szkole, mają jeszcze szereg innych zadań do spełnienia w parafii. I nawet nasze studium biblijne przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu będzie miało takie zadanie, przygotować kadry, przygotować ludzi, aby cały szeroki wachlarz talentów wciągnąć w realizację celów wyznaczonych przez dzieło biblijne.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, naszym rozmówcą był ksiądz arcybiskup Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Religijne i polityczne ożywienie islamu. Co wpływa na rewitalizację islamu? Mówienie o współczesnym ożywieniu islamu może prowadzić do nieporozumień, jeśli miałoby ono oznaczać, że islam zniknął lub jest nieobecny w geograficznych ramach świata muzułmańskiego. Ożywienie należy rozumieć jako ruch zmierzający do nadania islamowi miejsca oraz znaczenia w polityce i społeczeństwie. To, co w przeszłości zostało odsunięte na margines życia publicznego, powróciło w latach 70. XX wieku jako burzliwa rzeczywistość socjopolityczna. Obecność muzułmanów w życiu politycznym odzwierciedla rosnące znaczenie zaangażowania religijnego w politycznej i społecznej sferze życia. Zaangażowanie to obejmuje nie tylko świat islamu, ale ma ogromny wpływ na politykę całego świata. Ożywienie islamskie obejmuje zdecydowaną większość islamskiego świata od Sudanu po Indonezję. Rządy krajów islamskich, podobnie jak ich opozycja, odwołują się do religii, szukając w niej uprawomocnienia i oczekując poparcia religijnie zorientowanych mas. Islamscy aktywiści piastują miejsca w parlamentach Iranu, Jordanii, Palestynie, Pakistanu, Sudanu i innych krajów. Islamskie organizacje wywierają ogromny wpływ na opozycyjne partie w Egipcie, Tunezji, Algierii, Maroku i Indonezji. Islam stanowi istotny element ruchów nacjonalistycznych w Afganistanie, byłych republikach sowieckich, Libanie, Indiach i na Filipinach. Organizacje islamskich aktywistów tworzą szerokie spektrum tych, którzy uczestniczą w strukturach władzy, jak na przykład bracia muzułmanie w Egipcie, Jordanii i Sudanie, Hamas w Palestynie, Dżemaat Islamije w południowej Azji oraz w Tunezji Partia Odrodzenia i Islamski Front Wyzwolenia. W tym samym czasie radykalne organizacje typu dżihad czy Hizbollah stosują przemoc, próbując destabilizować i obalić istniejące systemy polityczne. Islamskie ożywienie w życiu prywatnym wyraża się przez wzmożone uczestnictwo w praktykach religijnych, udział w modlitwach wspólnotowych w meczecie, przestrzeganie czasu modlitwy, post, wzrost publikacji oraz kaset muzycznych i wideo na tematy religijne, przestrzeganie islamskiego sposobu ubierania się, zwłaszcza przez kobiety, podkreślenie znaczenia wartości islamskich w życiu publicznym, wzrost zainteresowania sufizmem. Ożywieniu życia religijnego jednostki towarzyszy podkreślenie religijnych aspektów życia społecznego, wyrażające się we wzroście organizacji, banków, instytucji, a nawet rządów państwowych deklarujących islamską orientację. Mimo iż islam polityczny ze względu na charakter danego kraju jest dość zróżnicowany, posiada jednak cechy wspólne, do których należy zaliczyć nieufność wobec systemów politycznych, gospodarczych i społecznych, traktujących marginalnie kwestie islamskie oraz zdecydowaną krytykę Zachodu. Współczesne ożywienie w islamie korzeniami sięga do tradycji odnowy, tajdid i reformy, islah, które stanowią istotne elementy pierwszej wspólnoty kierowanej przez proroka Mahometa w Medynie. Obecna rewitalizacja odwołuje się także do XVII-wiecznych i XVIII-wiecznych ruchów odnowy oraz do XIX-wiecznych ruchów modernistycznych. Istotą ożywienia islamu jest przekonanie, że świat islamu przechodzi kryzys spowodowany odejściem muzułmanów od wiernego przestrzegania zasad zawartych w koranicznym przesłaniu. Sytuację tę ma uzdrowić powrót do islamu w życiu prywatnym i publicznym. W działalności politycznej islam jest systemem obejmującym wszystkie dziedziny życia, systemem stymulowanym przez Boże objawienie zawarte w Koranie, a znajdujące pełne urzeczywistnienie w życiu Mahometa i założonej przez niego wspólnocie, która postępowała według boskiego prawa, szariatu. Islamiści uważają, że ożywienie islamskich rządów i społeczeństw jest uwarunkowane wprowadzeniem islamskiego prawa. Islamiści odrzucają westernizację i sekularyzację społeczeństwa. Przekonani są jednak do modernizacji. Akceptują osiągnięcia nauki i technologii, ale dążą do podporządkowania ich islamskim zasadom i wartościom w celu ochrony przed kulturalnym uzależnieniem od Zachodu. Ich zdaniem islam nie jest tylko ideologiczną alternatywą dla świata, lecz jest jego teologicznym i politycznym imperatywem. Ponieważ źródłem tego nakazu jest Bóg, należy go natychmiast urzeczywistnić. Ideologia islamska i związane z nią ruchy nie są zjawiskiem marginalnym, ograniczonym do małej grupy lub nielicznych organizacji. Islamiści stali się integralną częścią muzułmańskiego społeczeństwa. Ich obecność i nawoływanie do orientowania się na islamie penetruje coraz liczniejsze kręgi społeczne. Powstaje nowa generacja wykształconych, a religijnie zorientowanych liderów politycznych. Dla wielu muzułmanów islamskie ożywienie ma charakter społeczny i religijny, a w mniejszym stopniu polityczny. Ich zdaniem chodzi głównie o wprowadzenie islamskich elementów w życie społeczeństwa, a nie o stworzenie islamskiego imperium. Inni natomiast uważają, że powołanie islamskiego państwa jest warunkiem islamizacji społeczeństwa. Generalnie należy stwierdzić, że podobnie jak w przeszłości, tak i dziś istnieje ogromne zróżnicowanie w pojmowaniu, interpretowaniu i zastosowaniu islamu. Muzułmanie zmagają się z określeniem ich tożsamości i miejsca we współczesnym świecie, wskazując tym samym, jak skomplikowane jest oblicze islamu.
Audycją ojca Adama Wąsa wobec islamu kończymy nasz sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.